Chwała Bogu. Mówimy o Bożej miłości w małżeństwie i Boża miłość w małżeństwie jest bardzo, bardzo potrzebna. Boża miłość jest potrzebna w każdej relacji. Ona sprawia, że relacja, którą mamy z Bogiem, ona się pogłębia, ona staje się taka bardziej żywa. Więcej kolorów ma, więcej smaków. Kiedy dołożymy do naszej relacji, czy przyjaźni, czy relacji małżeńskiej Bożą miłość, wtedy ona nabiera twardych, stałych fundamentów i nie jest w stanie nic jej wzruszyć. I Boża miłość oczywiście jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebna w małżeństwie, tym bardziej w relacjach w Kościele. Boże Słowo mówi, że mamy sobie nie zazdrościć, nie krzyczeć na siebie, nie robić sobie przykrości. Dlaczego? No bo takie rzeczy się działy w Kościele, w pierwszym Kościele, w Nowym Testamencie. Możemy o tym wszystkim przeczytać. I Boże Słowo mówi, że kiedy dołożymy do tego Bożą miłość, ona sprawi, że nie będziemy chcieli zrobić drugiej osobie przykrości. Boża miłość jest spójną doskonałości, albo jest taką spoiwem, taką zaprawą murarską, która trzyma cały mur w pionie i nie pozwala mu się przewrócić. Także Boża miłość jest potrzebna. I jak ją zdobyć, kochani? Pamiętacie, Boże Słowo mówi, że mamy wrócić do swojej pierwszej miłości. W liście do Efezjan, w Apokalipsie. A powrót do pierwszej miłości to jest ten powrót do tego, jak bardzo Bóg nas ukochał. Pierwszy. To nie jest to, jak ja bardzo kochałem Boga na początku, tylko to, jak On mnie ukochał. Pierwszy. Kiedy zdajemy sobie z tego sprawę, jak bardzo Bóg nas kocha, wtedy zaczyna się cała gama zmian w naszym życiu na lepsze. I tak naprawdę napełniamy się całą pełnią Boga. Halleluja. Mówi o tym list do Efezjan 3, rozdział 19, werset. Że będziemy pełni Boga, całą pełnią Boga, kiedy będziemy chodzić w Bożej miłości, kiedy będziemy widzieć, jaka jest jej wysokość, szerokość, długość i głębokość. Tak naprawdę jesteśmy w centrum tej Bożej miłości, więc wszędzie mamy daleko. Jest bez kres tej Bożej miłości, którą Bóg ma dla nas. I musimy wiedzieć, o co chodzi z tą Bożą miłością, bo często słyszymy nauczania na temat Bożej miłości, ale nie wiemy, co to znaczy. No Boża miłość, no Bóg mnie kocha, halleluja. A tak naprawdę powinniśmy tu z ekscytacji bardzo się cieszyć, bardziej niż przywykliśmy. Amen? No więc Boża miłość to tak naprawdę Bóg jest miłością. Miłość jest z Boga. Mówi o tym pierwszy list Jana, 4 rozdział, 7 i 8 werset. Miłość jest z Boga. Miłość jest z Boga. Ona nie jest ze mnie, nie jest z mojej żony. Kiedy potrzebuję miłości, nie mogę iść do ciebie, do innego człowieka, tylko moim źródłem jest Bóg. I kiedy ja mam zaspokojenie potrzeby miłości w Bogu, wtedy mogę, uwaga, punkt drugi, okazywać ją innym. Nie mogę pokazywać Bożej miłości mojej żonie, jeżeli sam nie przyjąłem tego, jak Bóg bardzo mnie kocha. A Bóg mnie tak bardzo kocha, że to się w głowie nie mieści. Nie jestem w stanie nawet odrobinę po prostu tej głębi przekazać tego, jak Bóg bardzo mnie kocha i jak Bóg ciebie kocha. Ale powiem tylko tyle, że kiedy byłeś jeszcze grzesznikiem, Bóg już za ciebie umarł. Bóg cię kochał i Jezus już za ciebie umarł. 2000 lat temu, kiedy jeszcze ciebie na świecie nie było, Jezus już za ciebie umarł i powiedział, jest warte tego, żebym ja za tą osobę umarł, za moje dziecko, bo go kocham, bo je kocham, bo Bóg kocha ciebie i mnie. I to jest niesamowite, że On nie tylko ciebie kocha, ale wiecie, co zrobił? Kiedy uwierzyliśmy w Niego, przyjęliśmy tą Bożą miłość do nas, uwierzyliśmy w to, jak bardzo Bóg nas kocha i On powiedział, od teraz jesteś moim dzieckiem. Dał nam pierścień na palec, dał nam nową szatę sprawiedliwości. Jesteśmy Jego dziećmi, Jego ukochanymi dziećmi, najulubieńszymi. Ja jestem jego najulubieńszym synem i wiem, że ty też. Ty też jesteś jego córką najulubieńszą i synem. I to jest właśnie przyjmowanie Bożej miłości. Musimy poznać, jak bardzo Bóg nas kocha, żebyśmy mogli kochać naszego współmałżonka. I ludzi w kościele tym bardziej, prawda? Amen? Tak, bardzo fajnie, że odpowiadacie amen, chociaż tyle. Trudno jest w małżeństwie, kiedy słyszysz od żony, że jesteś durniem, nierobem i leniem i nie jesteś zdatny do niczego, odwzajemniać Bożą miłością, prawda? Ale kiedy wiesz, że Bóg cię kocha, to nieważne, co twoja żona do ciebie mówi albo co twój mąż do ciebie mówi, jesteś w stanie odwzajemnić Bożą miłością i to zmieni twojego małżonka, twoją małżonkę. To jest niesamowite. Czyli musimy przyjąć Bożą miłość do nas, żebyśmy mogli też udzielać ją innym. Trzeci punkt to Boża miłość nie jest wirusem, nie da się nią zarazić, trzeba się jej nauczyć. Trzeba uwierzyć. Wiecie, że czasami trzeba małżonkę lub małżonka kochać przez wiarę? Albo w zasadzie zawsze, ale czasami jest łatwiej. Wiesz, jak jesteśmy mili dla siebie i kochamy się i uśmiechamy się i smusz, to jest naprawdę fajnie, jest bardzo łatwo kochać. Ale czasami kocham cię przez wiarę i ty mnie kochasz przez wiarę, bo czasami potrafię być dziadem z powrotem, tak? A moja żona potrafi być piękną księżniczką zawsze, na ziarnku grochu śpiącą, tak? Zauza. I wtedy potrzeba wiary. Boże, ty postawiłeś moją żonę, bo w moim życiu, bo powiedziałeś mi, że niedobrze jest mi być samemu. A więc ty ją mi dałeś w moje życie. Ty połączyłeś nas przymierzem. Powiedzieliśmy sobie przymierze, ja obiecuję ci to, ty mi obiecujesz to. Halleluja. I teraz przez wiarę kocham moją żonę, chociaż nie mam teraz najmniejszej ochoty po prostu jej kochać. Panie, dziękuję ci za nią. Dziękuję ci za to, jak ją postawiłeś w moim życiu. Dziękuję ci za to, że byłem samotnym dziadem, ale postawiłeś ją w moim życiu i ona doceniła mój uśmiech. To jak, hej, czyli muszę się bardziej do niej uśmiechać. Ostatnio się nie uśmiechałem do żony. Pamiętam, jak doceniała mój głos. Hej, musimy więcej rozmawiać, żebyśmy znowu mieli tą relację. I tak naprawdę, kiedy dziękujesz Bogu za tą drugą osobę, zaczynasz ją znowu kochać. W sensie emocjonalnie nawet, może coś się tam obudzić. Natomiast Boża miłość nie jest wirusem, trzeba się jej nauczyć. Boże Słowo mówi, że mamy, że starsze kobiety w kościele, Boże Słowo nie definiuje starszych kobiet, więc chwała Bogu, mają uczyć młodsze, jak mają kochać swoich mężów i jak mają kochać swoje dzieci. To jest niesamowite. Pierwszy, to jest list do Tytusa, drugi rozdział i tam pierwsze wersety o tym mówią, że mężczyźni mają uczyć młodszych, jak mają prowadzić życie w trzeźwości, nie oddawać się jakimś tam rzeczom, w czystości i mają uczyć, jak nie krzyczeć na swoje żony. To jest niesamowite. Jak nie wybuchać na swoją żonę, jak być dla niej miło. A kobiety mają uczyć inne, jak kochać swoich mężów, co to znaczy w ogóle kochać i jak kochać swoje dzieci. Więc Bożą miłość możemy uczyć innych. I to jest fantastyczne, prawda? Dlaczego? Dlaczego nikt nie odpowiada oprócz singla? Hej, ludzie w małżeństwie. Kochacie swoich współmałżonków?
Tak.
Tak? Przez wiarę. Przez wiarę, jeszcze raz. Tak, kochamy, tak. Przez wiarę. Alleluja. I zobacz, hej, kocham. Bożą miłość da się opisać. Czyli ona nie jest taką niewiadomą chmurą, tylko ma konkretne cechy, ma konkretny zestaw cech i możesz sprawdzić, przykładając te cechy do swojego życia, możesz sprawdzić, czy chodzisz w Bożej miłości, czy nie. I te cechy są w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale opisane. Tam miłość jest opisana i zdefiniowana. Co to znaczy chodzić w miłości? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Piąty punkt. Boża miłość służy innym i widzi potrzebę i zaspokaja ją. Boża miłość widzi potrzebę i zaspokaja ją. I to mówimy o małżeństwie w tym kontekście, prawda? Boża miłość w małżeństwie widzi potrzebę i ją zaspokaja. I Bóg postawił w moim życiu Elę, żeby zaspokajała pewne potrzeby, które ja mam, a mnie postawił w życiu mojej żony Eli, żebym ja zaspokajał jej potrzeby, które ona ma. I nikt inny nie jest w stanie zaspokoić tych potrzeb poza Jezusem, ale Jezus powiedział, wiesz co, Łukasz się tym zajmie i namaszczę go do tego, żeby to robił, a w moim życiu postawił Elę i powiedział, namaściłem ją do tego, żeby ona zaspokajała te potrzeby, które ty masz. I chociaż Bóg jest naszym źródłem i On jest tym, który zaspokaja wszystkie nasze potrzeby, amen, to zaspokajając wszystkie nasze potrzeby w małżeństwie, wyznaczył męża do zaspokajania żony, jej potrzeb, a wyznaczył żonę, żeby zaspokajała potrzeby męża. I to jest... Na razie nic się w moją stronę nie rzuca, nic nie leci, więc będę kontynuował, ale jakby co, mam tutaj wysoką kazalnicę, mogę się za nią schować. To jest niesamowite, że kiedy Bóg daje rodzinie dziecko, małżeństwu dziecko, to dziecko też ma zaspokajane potrzeby przez rodziców. I Bóg wyznaczył rodziców, żeby zaspokajali te potrzeby tego dziecka. Kiedy jesteś w kościele, twoi bracia i siostry są tutaj, żeby zaspokajać twoje potrzeby poznania Boga, twoje potrzeby bliskości z innymi ludźmi. To jest niesamowite, że Kościół jest obrazem małżeństwa tak naprawdę. Albo inaczej, małżeństwo jest obrazem miłości Chrystusa do Kościoła. Więc to samo, co się dzieje w małżeństwie i Bóg wyznaczył pewne rzeczy, żeby się działy w małżeństwie, to samo można przełożyć na Kościół, że Jezus nas tak kocha, jak mąż powinien kochać żonę. A Kościół tak jest oddany Chrystusowi, jak żona mężowi. I mamy problem, nie? Dlatego 2000 lat później Jezus jeszcze nie wrócił, bo powiedział, że ma wrócić po czystą oblubienicę bez skazy i zmazy i zmarszczki. Więc cały czas pracuje Duch Święty nad Kościołem, żeby doprowadzić do tego miejsca. I dzisiaj będziemy o tym mówić. I kolejny punkt, kochani, to jest 1, 2, 3, 4, 5. To będzie szósty punkt. To będzie miłość Boża, miłość tak naprawdę, to jest przykazanie. Miłość jest przykazaniem od Boga, mamy się miłować. I zaspokajanie potrzeb w miłości, bo miłość widzi potrzeby i je zaspokaja, to też jest przykazanie. Zwłaszcza w małżeństwie i na tym będę się skupiał, dobrze? Więc miłość to przykazanie. Otwórzmy pierwszy list Jana, 4 rozdział, 21 werset. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 21 werset. A takie przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. Jeżeli miłujesz Boga, to masz miłować też swego brata, siostrę w kościele, a tym bardziej swojego małżonka, współmałżonka. Tym bardziej. Potrzebujesz, kochając Boga, Bóg mówi, kochaj też swojego bliźniego. Ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o małżeństwo, swoją żonę, swojego męża. I to jest przykazanie. Boże przykazania nie są ciężkie, nie są trudne, ale jest to przykazanie, które ma nam pomóc kochać naszą żonę, naszych mężów, tak naszą, moją żonę, to nie jest nasza żona, moja żona, i twojego męża. Czyli Boża miłość to jest przykazanie i ona widzi i zaspokaja potrzebne. W 18 wersecie jest napisane, że miłość, w miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Boża miłość jest w naszym życiu i Bóg dał nam przykazanie, że mamy kochać naszą żonę, moją żonę. I ty masz kochać swojego męża. I to ma ci pomóc w tym, żeby być jeszcze lepszym mężem, jeszcze lepszą żoną. Miłość w takim razie to nie jest uczucie, ale postawa. Miłość nie jest uczuciem. Bo inaczej nie można nakazać komuś, żeby miłować. Tak? Kochaj swojego brata. No jak mam kochać, co mam? Rozbudzić w sobie zakochanie? Nie, to nie o to chodzi. Miłość to jest postawa i uczucia nie da się nakazać. Otwórzmy Ewangelię Jana, 15 rozdział. Tam będzie też o Bożej miłości. Pan Jezus mówi właśnie w kontekście tego przykazania, co to znaczy kochać. W 8 wersecie czytamy, w tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Bogu podoba się, kiedy wydajemy owoc, kiedy wydajemy owoce, gdy przynosimy owoce. I tutaj czytamy tak dalej. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. A więc musimy poznawać to, jak Chrystus nas ukochał, żebyśmy trwali w tej miłości. Kiedy trwamy w tej miłości, jesteśmy w stanie dać ją innym. Naszej, mojej żonie mogę ją dać, a ona mi. I tak samo jest w waszych małżeństwach i przyszłych małżeństwach. Amen? Bo to ma na celu właśnie uniknięcia jakiejś po prostu katastrof. To jest niesamowite. Dziewczyna może znaleźć chłopaka, przystawić sobie list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział i zobaczyć, jak ona go kocha, albo jak on ją kocha. Czy to jest Boża miłość na pewno? I tak samo jest z mężczyzną młodym. Może otworzyć ten pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział i zobaczyć, czy ja ją na pewno kocham, czy tylko jej pożądam. Panie, pomóż mi. Masz miłość, masz cierpliwość. Nie? I możesz to wszystko przeczytać i zobaczyć, skonfrontować to ze swoim życiem, zobaczyć, czy chodzisz w Bożej miłości. I to ma nam pomóc. Amen? Nie wyobrażacie sobie, jakie to jest trudne mówić o tych wszystkich rzeczach, ale jak znowu łatwo jest później żyć, kiedy wiemy, o co chodzi. Boża miłość nie jest tą chmurą, tylko jest konkretnie zdefiniowana i możemy zobaczyć, czy ja kocham tą osobę. Dlaczego chcę z nią być? Czy potrzebuję zabezpieczenia, poczucia, że nie zostanę sam, tak, do końca życia? Więc biorę byle kogo, byle w Panu. Czy może rzeczywiście po prostu Bóg postawił kogoś na mojej drodze i widzisz, że to się rozwija. To jest niesamowite. Kiedy jesteś już w małżeństwie, to Bóg postawił już na twojej drodze i teraz pracuj nad tym, żeby było jeszcze lepsze. Amen? Czyli trwajcie w mojej miłości. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. A więc Boża miłość jest przykazaniem. I zachowując to przykazanie Bożej miłości, mamy się całkiem fajnie. I to nam pomaga iść dalej w życiu. Ale Boża miłość mówi, że jest przykazaniem i że jeżeli kochasz Boga, to wypełniasz Jego przykazania. A On postawił ciebie w życiu twojego współmałżonka, żebyś zaspokajał Jego potrzeby. I to jest przykazanie Boga, bo On się troszczy o każdego z nas. Powiedzcie, kocham mojego współmałżonka przez wiarę. Muszę to usłyszeć. Żony, kocham mojego męża. Tak jest. Przez wiarę, ale kocham go. No. Mężowie, kocham moją żonę. Dziewczyny niezamężne, Bóg ma dla mnie męża. I to przez wiarę. Chłopaki, Bóg ma dla mnie żonę. Bóg powiedział, że znalazłeś łaskę w Bożych oczach, bo znalazłeś żonę, więc jak wiesz, że Bóg ma dla ciebie łaskę i okazał ci ją, to powiedz, Boże, to teraz czekam na drugą część tego wersetu, gdzie jest moja żona? A Bóg powie, właśnie przygotowuje cię do tego, żebyś mógł ją poznać i być tym mężem, na którego cię zaplanowałem, żebyś był dla niej. Każdy z nas może się przygotować, inaczej single, możecie się przygotować na męża albo na żonę z Bogiem. Bóg was może do tego przygotować. I ta seria nauczań jest właśnie dlatego, żebyście byli gotowi, żebyście byli po prostu niebem dla swojego męża, a chłopacy dla swoich żon. Tymi mężczyznami, którymi powinniście być, nie zniewieściałymi panami. Amen? Tak jest. Nie wiem, jak na to zeszliśmy. Aha, Boża miłość jest przykazaniem. Wypełnia potrzeby. Kiedy jesteśmy posłuszni Bogu, kochamy Boga. Boże Słowo tutaj mówi, tak? Jeśli zachowujecie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości. Jak i ja zachowałem przykazanie mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Kolejny werset. To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. Bóg nie wymaga więcej niż to, co sam nam powiedział. Czyli On powiedział, kocham was i teraz chcę, żebyście wy kochali siebie nawzajem, tą samą miłością. Tak jak ja was ukochałem, nie bardziej. Nie, że czasami w tym świecie ludzie oczekują, że chrześcijanie będą kochali ludzi bardziej niż Chrystus ich ukochał. Czyli Chrystus nie był tolerancyjny na wszystko, prawda? Ale od nas się oczekuje, że będziemy bardziej tolerancyjni niż Chrystus. Mamy kochać tak, jak On ukochał. Nie bardziej, nie mniej. To jest niesamowite. Więc musimy przyjąć Bożą miłość. 12 werset. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. A więc widzimy potrzeby, zaspokajamy je. To jest jedna z cech Bożej miłości. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. To jest niesamowite, że Bóg powiedział, że mąż ma być gotowy oddać swoje życie za żonę. Przynajmniej chociaż, wiecie, no, swoje hobby niech odda za żonę. Tak? Tak, swoje złe nawyki, to co go związuje, niech odda dla żony. Bóg nakazał mi jako mężowi zaspokajać potrzeby mojej żony. Kiedy to robię, kocham Boga i przestrzegam Jego przykazań. Wiecie, nie kradnij, nie cudzołóż, tak, od młodości tego wszystkiego przestrzegam. Bóg mówi, kochaj swoją żonę bardziej, nie, Bóg mówi w ogóle w liście do Efezjan, kochaj swoją żonę jak swoje ciało, jak siebie samego i to już jej wystarczy. My faceci tak mamy, nie? Czasami po prostu zostawieni sami sobie jesteśmy szczęśliwi. Nie trzeba, tak przynajmniej na jedno popołudnie, tak? Nie trzeba z nikim rozmawiać, mogę się zająć tym, co lubię. Różne rzeczy ludzie robią. Niektórzy lubią iść na ryby, bo nie muszą w ogóle rozmawiać, tak? Niektórzy mają jakieś inne hobby. Ale wyobraź sobie, że twoja żona ma właśnie potrzebę, żeby porozmawiać w tym czasie. Coś się dzieje w jej życiu. Ty mówisz, wiesz co, kochanie, dzisiaj jest me time, mój me time, umówiliśmy się już 3 tygodnie temu, że dzisiaj wyjdę i nara. Nie, to nie jest Boża miłość, prawda? No, nie jest. Nie rozumiemy swoich potrzeb, bo jesteśmy różni, ale zaspokajamy je, bo Bóg nam to nakazał. Czyli pamiętacie, tydzień temu mówiłem o tym, jak Bóg stworzył Ewę i On ją wyciągnął z Adama, zbudował ją, ukształtował i te wszystkie piękne kształty, które kobieta ma, to jest ręka Boga. Facet jest bardziej taki kwadratowy, bo Bóg powiedział, nie? Niech powstanie człowiek. A tutaj już Bóg musiał swoje ręce... Tak, tutaj dokręcił śrubeczkę, tutaj... Wszystko po prostu pięknie, pięknie ukształtował, ale wyciągnął ją z męża. Tak, z człowieka i ona jest nazwana mężatką w staropolskim. Tak jak mówiłem, język polski zgubił te zależności między mężem, mężczyzną a kobietą. W języku czeskim mówi się na mężczyznę mąż, a na kobietę żena. Tak. Po angielsku jest she, ona she, a on jest he, czyli he. Tak? Po polsku mówi się on, ona. I to jest fajne, że kobieta po prostu jest związana z mężczyzną, ale ona nie jest mężczyzną. Jest inna. I proponuję wrócić do zeszłego tygodnia, do tego nauczania. I ponieważ Bóg ją wyciągnął z mężczyzny, ona ma inne potrzeby niż mężczyzna. Ale ponieważ on właśnie wyciągnął ją z mężczyzny, czasami te potrzeby mogą się ze sobą nakładać. I Bóg nas stworzył razem, kiedy stworzył człowieka, była w nim Ewa. Później on ją wyciągnął i przyprowadził do mężczyzny i on już powiedział, dobra, już nic więcej nie będę robił. Teraz czas, żeby przylgnąć do żony i być z nią tak jednym ciałem. Natomiast te różnice, one są w mężczyźnie i w kobiecie i zawsze będą, bez względu na to, jak bardzo ruch feministyczny lub LGBT lub jakikolwiek inny będzie krzyczał, że nie ma różnicy. Wiecie, że jak jakaś tam posłanka polska powiedziała, że mężczyźni też rodzą dzieci. I jest taka organizacja, która promuje aborcję i ona też się domaga darmowej aborcji dla mężczyzn w ciąży. Niestety ten świat głupieje i po prostu osoba, która przeszła przez operację płci, mężczyzna, inaczej kobieta, która zrobiła siebie mężczyzną, też może zajść w ciążę mimo wszystko. Bo nie wszystko jest usunięte. Dlatego mówią, że mężczyzna może urodzić. Bóg, tak, świat jest chory, ale zawsze będą mężczyźni, zawsze będą kobiety i zawsze będzie ta różnica. I ci, którzy będą znali te różnice, będą szczęśliwi. Bo mężczyzna i kobieta mają inne potrzeby, ale te potrzeby na siebie się nakładają, kochani. I czasami mogą być takie same. To, co ja mówię o mężczyźnie, czasami może być w kobiecie. Pierwsza potrzeba jest taka, że możemy nie rozumieć swoich potrzeb, ale Bóg powiedział, że mamy je zaspokajać i kiedy to robimy przez wiarę i w miłości, jesteśmy szczęśliwi. Nie musimy ich rozumieć. No bo zobaczcie, pierwsza potrzeba mężczyzn, i chciałbym tu po uzgodnieniu z Elą powiedzieć, że te pięć potrzeb, które tu wymieniam, one są jak palce jednej ręki. One się dotykają, mogą się zmienić po prostu w danej chwili. Inna potrzeba może być najważniejsza. Nie? Ale żeby pokazać jedną i drugą stronę, po prostu pokazałem tak, że pierwsza potrzeba mężczyzny to jest miłość seksualna. Druga potrzeba mężczyzny to jest potrzeba przewodzenia, bycia głową. Trzecia potrzeba mężczyzny to potrzeba bycia zaopatrzeniem w domu. Czwarta potrzeba mężczyzny to jest bycie szanowanym. Respekt. Piąta potrzeba mężczyzny to jest bycie wsparciem w domu. Bycie zaangażowanym w domu. Oddany Słucham? Tak, wsparciem dla domu. Potrzeba bycia wsparciem dla domu. Zaraz, Eli, spokojnie. Zostaw to krzesło, nie rzucę. Ja sobie to zapisałem jeszcze w innym miejscu, gdybym się pomylił. Jakie ja mam potrzeby, Panie Jezu? Tak, bycia wsparciem w domu. To jest potrzeba mężczyzny. bycie wsparciem w domu. Natomiast pięć potrzeb kobiety to jest romantyczna, emocjonalna miłość. Widzicie, tutaj mężczyzna ma seks, a tutaj romantyzm i potrzeba emocji. I żeby jedno i drugie zaspokoić, trzeba współpracy, prawda? O to mi chodzi, nie? Druga potrzeba kobiety to jest rozmowa. Ktoś pokiwał głową. Kto pokiwa głową? Rozmowa. Ojcowie, rozmawiajcie ze swoimi córkami, mężowie ze swoimi żonami. Przeciętnie mężczyzna, tak sobie wypisałem, w języku angielskim wypowiada 50 tysięcy słów. 25 tysięcy słów. Kobieta dwa razy więcej albo trzy razy więcej według polskich norm. Trzy razy więcej słów potrzebuje, żeby powiedzieć. Więc kiedy ty idziesz do pracy, mężczyzno, tak, to rozmawiasz, rozwiązujesz problemy i zmniejsza ci się zasób tych słów, które używasz. No i przychodzisz do domu i jest pusto. Już nie ma co powiedzieć. A żona cały czas nabuzowana czeka i... I potrzebna jest rozmowa i czasami po prostu dziwisz się, że jesteś w domu i jest, no, że trzeba rozmawiać, bo inaczej jest dziwna atmosfera. Ale tego się trzeba uczyć. Bożej miłości się uczymy, prawda? I rozmowy też się trzeba nauczyć. Ile pamiętam, Eli, tak ci powiedziałem, pamiętasz? Jak mnie głowa boli po tych rozmowach po prostu. Mówię, jak paruje mi mózg. Już mam... No, ale już mam dość, już nie rozmawiajmy. To dym po prostu z uszu. Ale rzeczywiście tak było, bo uczyłem się tego, jak rozmawiać z żoną, żeby to nie było tylko, że ona mówi, a ja udaję, że słucham i zachowuję się tak, jak wy na nabożeństwie. Trzecią potrzebą żony i każdej kobiety jest poczucie bezpieczeństwa przez finansowe zaopatrzenie. I o tym też będziemy rozmawiać. Żaden feminizm tego nie zmieni. Kobieta potrzebuje mieć to poczucie zabezpieczenia finansowego. Jak nie, to zrobi wszystko, żeby mieć to poczucie i pójdzie sama do pracy, pójdzie sama na trzeci etat, będzie pracować. Matki samotnie wychowujące dzieci, to jest niesamowite, co wy robicie, nie? Bo zaspokajacie ich potrzeby, będąc jednocześnie mamą i tatą. I zaopatrzycielem. Ale Bóg powołał kogoś innego na tego zaopatrzyciela. Czwarta potrzeba kobiety to jest bycie, żeby mężczyzna był, jej mąż był oddany rodzinie. Żeby rodzina była na pierwszym miejscu, ona i rodzina. I piąty punkt. Ważne są dla niej tak zwana uprzejmość ze strony męża, szarmanckość, uwielbienie, adoracja i delikatność z jego strony. To jest też potrzeba żony. Nie mówisz, namarzłaś kobieto, tylko co się stało, kochanie? Dlaczego? Jak? No porozmawiajmy. Lubimy rozmawiać, dawaj. Dobrze, potrzeby męża szybko. Ojej, nie skończę dzisiaj, ale postaram się trzy omówić chociaż. Miłość seksualna. Ktoś może się burzyć i powiedzieć, że tak nie jest. I wiecie, mówiłem, są wyjątki od reguły. Czasami to kobieta może mieć taką potrzebę. I co to wtedy oznacza? Szczęśliwy mąż. Na całość później. Ale tak naprawdę miłość seksualna u mężczyzny. Zastanawiałem się nad tym i czy to prawda w ogóle, ale rzeczywiście tak jest. Zobaczcie, jak diabeł wykorzystuje tę potrzebę, żeby zniewolić mężczyzn. Diabeł wykorzystuje tę potrzebę i kobiety o tym wiedzą. Kobiety zarabiają na tym. Prostytucja, pornografia. Mężczyźni zarabiają na tym ogromne pieniądze. To jest biznes. Bo potrzeba mężczyzny jest to, żeby zaspokoić tą potrzebę. To jest, Bóg nas stworzył istotami seksualnymi. I to nie jest nic złego, że masz pociąg seksualny, ale Bóg powiedział coś niesamowitego. Powiedział, że jeżeli masz taki pociąg seksualny, to się ożeń, wyjdź za mąż, żeby zaspokoić ten pociąg seksualny. I Bóg stworzył nas istotami seksualnymi, to jest część nas. Wróg, czyli diabeł, używa skrzywienia tego popędu seksualnego, żeby nas zniewolić. I mężczyzny, i kobiety. Coraz więcej kobiet też jest uzależnionych od pornografii. Kościół źle naucza na temat seksu i dlatego, kiedy młodzi po prostu wychodzą spod klosza, wychodzą z domu rodzinnego, po prostu nie wiedzą, co zrobić. Myślą, że seks jest zły i że i po prostu, kiedy coś się stanie, odchodzą od Boga, uciekają, nie chcą mieć z Nim relacji. Ale Kościół powinien uczyć zupełnie czegoś innego. W Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale mamy list od apostołów do pogan, wierzących pogan, czyli nie Żydów, którzy narodzili się na nowo, tylko do pogan. I pierwszym zaleceniem jest, nie wiem, czy to pierwsze, zaraz otworzę. 15 rozdział Dziejów Apostolskich. 15 rozdział i apostołowie piszą. Wstrzymujcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co udoszone i od nierządu. Czyli od seksu pozamałżeńskiego, jakiegokolwiek, czy świątynnego. W tamtych czasach chodzili ludzie do świątyni, oddając chwałę swojemu bóstwu przez współżycie seksualne. Tak zwane prostytutki świątynne też tam były. To już miało miejsce. My jesteśmy w postchrześcijańskiej kulturze i my, dla nas niektóre rzeczy, które się pojawiają, są szokiem. Ale one już były od lat, od tysiącleci działy się na świecie. Czyli mamy się wstrzymywać od nierządu, czyli od seksu pozamałżeńskiego. I zobaczcie tą potrzebę. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział od 1 wersetu, czytamy: co do spraw, o których mi pisaliście, dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety. To trzeba wyjaśnić, o co chodzi, prawda? Jednak, aby uniknąć nierządu, niech każdy ma swoją żonę i każda ma swojego męża ukochanego. Czyli dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety. Nie chodzi o to, że nie dotykamy kobiet, bo jest coś nie tak. Tylko chodzi o to, żebyśmy my jako mężczyźni, zwłaszcza single, panowie, nie rozbudzali przez dotyk płomienia w kobiecie, w naszym obiekcie zainteresowań. W dziewczynie, którą chcemy upolować, jak to się mówi, upolować, wypatroszyć, wypchać i postawić na kominku. To jest moja żona, już jestem zadowolony, już nie muszę z nią nic robić, trofeum jest. Tak? Nie, to nie o to chodzi. Natomiast, kochani mężczyźni młodzi, ale też mężowie, to my rozbudzamy kobiety. Kobieta jest jak żelazko, można by powiedzieć, działa tak jak żelazko, a mężczyzna jest jak włącznik. Tutaj zaraz wam pokażę, jak działa mężczyzna. Zobaczy kobietę w odpowiednim nastroju i pyp, gotowy jestem. Cześć, kochanie, jedziemy. Natomiast kobieta jest jak żelazko. Trzeba włączyć i czekać, aż się rozgrzeje, pracować nad tym w zasadzie, bo to też samo się nagrzewa żelazko. A tutaj trzeba pracować, bo jak tylko odstąpisz, zaraz... chłodny. Ale kiedy już rozgrzejesz do czerwoności, już jest gotowa, to już nie ma żadnych hamulców. Jesteś szczęśliwym mężem. Tak? I tak samo jest z nami, mężczyźni. Kiedy jako single, kiedy dziewczyny, nie dajcie się w ogóle, nie? Jak widzisz, że chłopak już tak tu paluszkiem coś robi, tak idzie, cześć kochanie, jak się masz? Powiedz stop! Dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety. Bo kiedy mnie dotkniesz za bardzo, ja będę skłonna pójść na całość i już nic nas nie zatrzyma. Bo po prostu jesteśmy tak stworzeni. Bóg nas tak stworzył. I aby uniknąć nierządu, czyli tego seksu pozamałżeńskiego, niech każdy ma swoją żonę i każda ma swojego męża. Małżeństwo jest między innymi właśnie rozwiązaniem na zaspokojenie potrzeb seksualnych. Ty masz swoją żonę, i ty masz swojego męża i tutaj wszystko się dzieje w tym kręgu, tak? Jeżeli płoniesz, ożeń się, jeżeli albo wyjdź za mąż i będziesz szczęśliwy, szczęśliwa. Zanim dojdzie do ślubu, trzeba uważać i mężczyzna musi uważać, żeby nie rozbudzać tego płomienia w swojej żonie. Ale kiedy już jest tak, kiedy już sobie powiedzą tak, na dobre i na złe, w chorobie i w zdrowiu, aż nas śmierć nie rozłączy lub przyjście Pana Jezusa, no i od tego momentu jest fajnie. I seks jest bardzo ciekawą rzeczą, bo się wydawałoby, że jest bardzo mechaniczna i ten. Ale nad tym trzeba pracować, panowie. Trzeba kochać swoją żonę, trzeba jej okazywać miłość i będzie jeszcze lepiej. Tak? Na pewno? Ja się upewniam. Dobrze, wersety 2-5. Jednak, aby uniknąć nierządu, niech każdy ma swoją żonę i każda ma swojego męża. Niech mąż oddaje powinność żonie, podobnie i żona mężowi. Ta powinność to są te akty dobroczynności, tej dobroci, miłości, adoracji. To jest bycie po prostu dobrym dla swojej żony. To jest ta powinność. Jestem dla ciebie dobry, wypełniam twoje potrzeby, więc ty też wypełniasz moje potrzeby. Jesteśmy zadowoleni. I teraz tak, mówiąc o tych potrzebach, nie możesz pójść teraz do swojej żony i powiedzieć, widzisz, pastor tutaj powiedział te 5, daj mi seks. Nie? To nie jest chodzenie w Bożej miłości. Tak samo nie możesz pójść do męża i powiedzieć, widzisz, nie robię, masz mi tutaj iść do pracy i pracować. To też nie jest Boża miłość, prawda? Alleluja! Przebudzenie w Kościele. Nie okradajcie się z tego, chyba że za obopólną zgodą, na pewien czas, aby oddać się postowi i modlitwie. Post i modlitwa albo jakieś choroby, jakieś złe samopoczucie są powodem, żeby nie współżyć ze sobą. Ale tylko to. I to na krótki czas. Potem znów się zejdźcie, żeby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości. Czyli szatan może mieć dojście do męża, do żony, kiedy nie ma seksu w małżeństwie. Bo jesteśmy seksualnymi istotami. Kochani, to ma nam pomóc, a nie oskarżać, tak? Faceci po prostu mają taką słabość. Patrzymy na Dawida, mamy Batrzebę, tak? Dawid zdradził, najlepszy król w Izraelu, zobaczył kobietę, bo był w miejscu, w którym nie powinien być. I Salomon miał 700 żon i 300 nałożnic. Jego syn, druga królewska, 11 rozdział, ostatni werset, jest Roboam, jego syn Roboam, mówi ten werset, że on pragnął więcej żon. Pragnął więcej żon. Ostatni werset tego, ten druga kronik, 11 i ostatni werset, tam mówi, że on pragnął więcej żon. Samson na prostytutki chodził. Bo to jest w mężczyźnie. Musimy uczyć w Kościele, jak utrzymać swoje naczynie w czystości, czyli single. Dlatego Boże Słowo odradza takich bezpośrednich kontaktów ze swoim chłopakiem, ze swoją dziewczyną, jak całowanie się, wiecie, jak mocne obściskiwanie się, czy dotykanie się w miejscach intymnych i publicznie, czy w ogóle, bo to właśnie prowadzi do tego, że diabeł przyjdzie i was będzie kusił. Druga potrzeba mężczyzny to jest bycie liderem, bycie głową w Kościele. O tym nie będę mówił. Natomiast szybko o potrzebie romantyzmu, bo nie chciałbym zostawiać was dziewczyn. Mężczyźni Żeby mieć dobry seks z żoną, musisz z nią rozmawiać. Musisz okazywać jej czułość, musisz być dla niej miły, sympatyczny, adorować ją, kochać, przynosić kwiatki. I nie musisz rozumieć dlaczego. Nie musisz. I to właśnie o to chodzi, że nie musisz i to jest piękne. Po prostu rób to, rozmawiajcie, rozmawiaj ze swoją żoną, bądź adoruj ją, kochaj ją, a będziesz miał niebo na ziemi. Wiecie, no, wystarczy zobaczyć, jaką mam fajną żonę. I do tego się dochodzi, po prostu uczy się tego, tak? Bożej miłości się uczymy. Dlatego jak nawet głowa boli, to po prostu napij się wody i rozmawiaj dalej. Nie chcemy zostawiać dziewczyn w takim po prostu, no, że nic o nich nie powiedziałem i chcę powiedzieć, tam gdzie facet jest mięczakiem i nie dorównuje, nie sprostuje swojemu zadaniu, tam właśnie kobiety nic dziwnego muszą wejść w to miejsce i właśnie są matkami samotnymi albo inaczej matkami, w których i są żonami nawet, w których męża nie ma tak naprawdę w domu i stają w jego miejsce i robią świetną robotę, ale więc słyszeliście, nie? Że to nie jest tak, że ja mówię tutaj o kobietach jakieś złe rzeczy. Słuchajcie, kilka etatów, kobiety idą do pracy, zażynają się, marnują swoje zdrowie i siłę, żeby tylko zaspokoić potrzeby swoich dzieci. To jest bohaterstwo. Jeszcze samotnie wychowywać dzieci. Natomiast my jesteśmy tutaj i się w kościele i chcemy się uczyć tego, jak żyć w chrześcijańskim domu, jak żyć w Bożej miłości, żeby te potrzeby naszego współmałżonka zaspokajać. Jeżeli masz jakieś braki lub widzisz, że sam nie sprostujesz tym rzeczom, no to właśnie jest miejsce do tak zwanej pokuty, czyli opamiętania się. Odwracam się od tego i idę w drugą stronę. Aleluja! No, tu większość kobiet jest, więc dzięki Marek. Amen. Dziewczyny? Amen? Na pewno? Za tydzień spuszczę bombkę na facetów. Także. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Dziękuję Ci za to, że uczysz nas tego, jak być w Twojej miłości, Panie, jak chodzić w tej miłości, jak być tym, który zaspokaja potrzeby swojego współmałżonka. Tak jak Ty zaspokajasz wszystkie nasze potrzeby. Ojcze, modlę się o to, żeby tu nie było żadnego potępienia, ale jeżeli Ty, Duchu Święty, pukasz do drzwi i mówisz, że coś trzeba zmienić, to jesteśmy otwarci na to, Panie. Chcemy kochać nasze żony jeszcze bardziej i żony chcą kochać i szanować swoich mężów jeszcze bardziej. Tak jak Ty ukochałeś Kościół, że oddałeś swoje życie za nas i tak my chcemy być Tobie posłuszni we wszystkim, tak jak żona ma być posłuszna, poddana mężowi. Halleluja. I tak jak Ty nie doprowadzasz nas do złych rzeczy i wtedy jesteśmy i możemy być posłuszni Tobie, tak samo żony, kiedy mąż je kocha Bożą miłością, chcą mu się poddać. Żona chce mu się poddać. I dziękuję Ci za to, że nie musimy być posłuszni tam, gdzie ktoś prowadzi nas do grzechu. Amen.